Chwała Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. My dzisiaj jesteśmy zgromadzeni tutaj po to, żeby się modlić, żeby poznawać Pana, żeby się do Niego przybliżać. A dzisiaj akurat dowiedziałem się wcześniej od siostry Mirki, dzwoniła, że zamiast minioną niedzielę dzisiaj ma być obchodzona pamiątka wieczerzy. I chciałbym powiedzieć, że kiedy my mamy uczestniczyć w pamiątce wieczerzy, ja uważam to za taki bardzo, bardzo szczególny dzień, bo my się wtedy możemy przybliżać do Pana i możemy sobie uprzytomnić, uzmysłowić, co zostało dla nas wykonane na krzyżu Golgoty. Chciałbym powiedzieć, że w wielu zborach jest to praktykowane. Są takie zbory, gdzie praktykuje się to co niedzielę, u nas w zborze co miesiąc, a zawsze powstaje u mnie takie trochę uczucie takiej obawy, że to jakoś tak spowszedniało. No bo jest ta pierwsza niedziela, więc to trzeba załatwić. Jest kazanie i jakiś temat jest, no zawsze Słowo Boże głoszone, a potem jeszcze to trzeba załatwić. Ja byłem wychowany w takim, w gronie braci stanowczych, a tam była zawsze zapowiadana już kilka dni wcześniej ta pamiątka wieczerzy i należało wtedy uregulować nasze wzajemne relacje, szczególnie w zborze, a czasami jak było coś nie tak, to bracia starsi zapowiadali, nie będzie łamania chleba, aż te rzeczy, które te niepokoje, te różnice, to co w zborze powstało, dopóki to nie zostanie wyrównane, żebyśmy mogli czyste ręce przynosić przed naszego Pana. Ja to wiem, że to było z taką bojaźnią robione i ja się tego uczyłem od moich starszych braci. I chciałbym powiedzieć, że parę razy się zdarzyło, myśmy już byli z żoną, małżeństwem i przychodziliśmy na nabożeństwa, a bracia mówili, nie, chwileczkę, ale są pewne rzeczy do załatwienia. I był post zapowiedziany, szukaliśmy oblicza Bożego. I szczególnie ten dzień, ja nie mówię, że to jest zakon, że tak należy, że każdy tak musi robić, ale była taka praktyka stosowana nawet w naszych zborach, że w dzień łamania chleba był również dniem postu. Dniem postu, ale potem to jakoś jeden z pastorów, taki młodszy mówi, tak, no ja akurat mam w niedzielę zawsze dużo gości i gdzie ja tu będę pościł z gośćmi i jak ktoś chce pościć, niech pości sobie w innym dniu tygodnia. Takie wprowadzenie i to jakoś upadło. I chciałbym powiedzieć, że my tak po trosze musimy tak jakby to poprzeczkę tak obniżać, no to nie jest takie potrzebne, no to jest zwyczaj i to my praktykujemy. W jednym z naszych zborów była nawet taka praktyka stosowana, ten brat już odszedł do Pana, to był taki sługa Boży i on zawsze jak już miano, już po usłudze słowem, zawsze była usługa słowem tematycznie związana z łamaniem chleba, to była taka cisza i ten brat wtedy tak bardzo napominał, jako przełożony zboru mówi, niech wszyscy skłonią głowę, zamkną oczy. A jeśli teraz ktoś w tym uciszeniu widzi, że masz w sercu coś niezałatwionego, a ta osoba jest tutaj, idź i załatw to. Chciałbym powiedzieć, że to była taka chwila takiej powagi i takie drżenie ogarniało, a wiem, że wiele osób jeden do drugiego chodził i to była taka nauka, że lepiej może załatwić to jeszcze przed tym łamaniem chleba, bo jednak zawsze tam ktoś spojrzał, czy tam ktoś gdzieś idzie. No jesteśmy ludźmi i to było dla mnie takim świadectwem, najlepiej to załatwić wcześniej. Ja myślę, że kiedy jest zapowiedziane łamanie chleba, to my musimy o tym mówić i musimy wiedzieć, że przystępujemy i przypominamy sobie to, co dla nas Pan dokonał na krzyżu Golgoty. I kiedy Dzisiaj mamy uczestniczyć w pamiątce wieczerzy. My sobie przypominamy, że była ostatnia wieczerza, w której uczestniczył Pan Jezus. I On mówił, odtąd już nie będę aż tam. A więc to była ostatnia wieczerza. I kiedy my patrzymy na to, jak Kościół Jezusa Chrystusa po dniu 50 się zaczął rozwijać, to przychodzili do zboru różni ludzie. My wiemy, że pierwszy zbór składał się z tych, którzy byli Żydami, którzy w dzień 50 oddali swoje życie Jezusowi. My wiemy, że ich było prawie 3000 i ten zbór wzrastał, ale to byli ci, którzy byli w Jerozolimie. I oni tam byli i było bardzo dobrze i oni razem się budowali, trwali w nauczaniu Bożego Słowa, bo oni nie mieli, tak jak my, Nowego Testamentu i uczniowie przekazywali tym, którzy dożyli zbawienia, naukę Pana Jezusa. I dlatego też w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, chyba 42 wiersz, jest napisane, że trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w społeczności i w modlitwie. I ktoś by powiedział, no dobrze, na przede wszystkim w modlitwie, w łamaniu chleba. A tam jest napisane, trwali w nauczaniu. Dlaczego? Nam potrzeba poznania Bożego Słowa. I Pan dał taki okres łaski dla pierwszego zboru, że oni uczyli się, Pan przydawał do zboru, oni poznawali to, czego uczył Pan Jezus apostołów, to grono, które mu towarzyszyło no, przez ponad 3 lata. I oni to przekazywali, nie w formie pisemnej, ale w formie nauczania. I ten okres trwał, to był taki szczególny okres. Pan dał łaski, że nikt nie przeszkadzał początkowo. Ale my wiemy, kiedy się zaczęło prześladowanie, kiedy zaczęła się ta trudna sytuacja, szczególnie po ukamionowaniu Szczepana, to my wiemy, że oni zostali rozproszeni, ale oni nie byli zastraszeni w tym rozproszeniu, ale tam, gdzie byli, to oni głosili Boże Słowo. Jest ten piękny przykład, który nam mówi o tym, że Filip znalazł się w Samarii, a my wiemy, że Samaria to był taki najgorszy teren z ówczesnej Palestyny. Tam byli ci Żydzi, tacy określani jako drugiej kategorii, no bo oni się zanieczyścili w tym czasie, gdy Izrael był i Juda była w niewoli, a oni się połączyli z różnymi osobami, więc nie narodu żydowskiego, tamte sprawy związane z okultyzmem i tak dalej były szeroko praktykowane i tam się znalazł Filip. I tam ewangelizował i Pan się do tego przyznawał. Ale my wiemy, że nastąpił taki okres, szczególnie w działalności apostoła Pawła, że Paweł głosił Ewangelię Żydom, a następnie poganom, bo Żydzi go odrzucali. Nie wszyscy, ale go odrzucali. I on mówi w Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, on mówi, a teraz obracamy się do pogan. I kiedy poganie dożywali zbawienia, my wiemy, jakim wielkim przełomowym wydarzeniem było to, kiedy Piotr znalazł się w domu Korneliusza i on, zanim się tam znalazł, my znamy tą całą historię, 10 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Korneliusz, ten mąż Boży, ten Rzymianin, który był bogobojnym, on żył wśród narodu izraelskiego, on służył Bogu, my znamy jego świadectwo i on posłał do Jopy, tam gdzie był Piotr, posłał posłów, żeby przyszedł Piotr i zwiastował Ewangelię. I my wiemy, że Piotr był w zachwyceniu, widział to widzenie, to prześcieradło, na którym było to, co Pan oczyścił. On mówi, ja nigdy nic takiego nie jadłem. My wiemy, że Piotr był bardzo w tym zakonie starotestamentowym, on był tak bardzo ugruntowany, nic nieczystego nie jadł. A usłyszał taki głos, co Pan oczyścił, co Bóg oczyścił, nie miej Ty tego za nieczyste. I my wiemy, że na synchronizację akurat przyszli ci posłańcy od Korneliusza i nawet on usłyszał, nic nie wątp, idź z nimi. I kiedy Piotr przyszedł do domu Korneliusza, to nie dziękował za zaproszenie, ale zaczynał od tego, mówi, wy wiecie, że się nie godzi, żebym ja tu do was wszedł, bo wy tacy i tak dalej. I kiedy Duch Święty przypadł na tych wszystkich, którzy byli obecni, to Piotr był zaskoczony. I teraz widzi, że nie ma różnicy. Ale chciałbym powiedzieć, że ta różnica jednak była taka u nich zakodowana, u Żydów, że kiedy się dowiedzieli, że Piotr wszedł do domu Korneliusza, to mówili, tyś wszedł do domu takiego? I on to musiał wytłumaczyć. I teraz nastąpił taka zmiana. Kiedy w dzień 50, w dzień 40, Pan Jezus został wzięty, to on powiedział, żeby oczekiwali mocy z wysokości, żeby mogli głosić w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po całym obliczu ziemi. Po całym obliczu ziemi, to znaczy również i poganom. I Piotr był ten, który Paweł to był ten, który głosił poganom. I teraz ci poganie, oni nie znali tego sposobu odprawiania wieczerzy paschalnej, bo to już było niepotrzebne w tym zakresie, jak to było praktykowane w Izraelu, jakkolwiek Izrael to dalej jeszcze ci starozakoni dalej praktykują, to chciałbym powiedzieć, on musiał przekazać taki nowy porządek, jak to miało być przeprowadzane w tych zborach, gdzie byli poganie, czy raczej ci, którzy byli wierzącymi z pogan. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł pisze o tym, co wziął od Pana w 11 rozdziale dziejów listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze takie słowa, 11 rozdział, on pisze, albowiem jam, 23 wiersz mówi, albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, który był wydany. I tu apostoł Paweł mówi, albowiem jam wziął od Pana. On się tego od Pana nauczył. Gdy my patrzymy na historię działalności Pana Jezusa, kiedy On chodził po ziemi, to my wiemy, że On miał apostołów, tych, którzy byli z Nim, i On ich nauczał ponad 3 lata. A my wiemy, że apostoł Paweł, który był jak na owe czasy wykształcony u nóg tego nauczyciela Gamaliela, on kiedy spotkał się z Jezusem, to my czytamy o tym w liście do Galacjan, że on na pewien okres czasu był w takim odosobnieniu i on uczył się od Pana. I on mógł dlatego też powiedzieć, albowiem jam wziął od Pana, com wam też przekazał. On tego się nauczył od samego Pana. On o tym tak bardzo wyraźnie pisze w liście do Galacjan. List do Galacjan jest takim trochę osobistym listem, w którym apostoł Paweł coś mówi o sobie. On mówi, że to wziął od Pana. I on ten porządek ustanowił. I chciałbym powiedzieć, że on napisał ten list do Koryntu. A Korynt był takim szczególnym miejscem. To było duże skupisko ludzi według historyków, według różnych kronik. To było miasto, które miało ponad 400 tysięcy mieszkańców i było bardzo takim dziwnym miastem. Parę słów chciałbym o tym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, kiedy był w Koryncie, to my czytamy w dziejach apostolskich, apostoł Paweł, gdy chodził po Koryncie, tu jest tak napisane w 18 rozdziale, Zatem Pan rzekł Pawłowi w nocy w widzeniu: nie bój się, ale mów, a nie milcz, bo ja jest z tobą, a żaden się na ciebie nie targnie, aby ci miał uczynić co złego, albowiem ja wielki lud mam w tym mieście. I mieszkał tam rok i 6 miesięcy, nauczając ich Słowa Bożego. I my widzimy, że tu jest napisane: mam wielki lud w tym mieście. Miasto Korynt to było miasto pogańskie i my wiemy, że miasto to było bardzo bogate, słynęło z Boga, z handlu, co tam wszystko było, ale też słynęło z tej niemoralności. Jeszcze do dziś dnia się używa czasami tego wyrażenia córy Koryntu. Korynt był miastem, które liczyło w owym czasie prawie 400 tysięcy, a więc to było duże miasto. I co jest takie bardzo ciekawe, że w tym mieście było ponad 60% niewolników, którzy wykonywali ciężką, niewolniczą pracę. A więc byli w Koryncie ludzie bogaci, byli średnio zamożni, byli tacy no przeciętni, ubodzy i byli niewolnicy. Jak popatrzymy, 400 tysięcy i 60% to jest prawie 250 tysięcy. Co ci niewolnicy robili? Korynt było miastem nad kanałem korynckim. I chciałbym powiedzieć, że ten kanał korynski to był taki kanał, który Morze Egejskie z Morzem Jońskim łączył. I tam te żaglowce, żeby nie musiały opływać tej długiej drogi, to one były przeciągane na linach w tym kanale i to robili niewolnicy. Dlatego ich było tak dużo. I teraz sobie wyobraźmy, że oni się nawracali, dożywali zbawienia ci najbogatsi i teraz dożywali zbawienia i ci, którzy no, musieli tak bardzo ciężko pracować. I teraz oni mieli teraz siadać razem do stołu i mieć wspólnie społeczność przy łamaniu chleba. To nie było takie proste. My żyjemy w innych relacjach, już nie ma niewolników, ale chciałbym powiedzieć, że tam byli tacy, którzy jak apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian zaraz na początku, że Grecy mądrości szukają, a śmierć mądrości, a więc tam było wśród tych Greków wielu takich próżniaków, którzy żyli z tego, z pracy niewolniczej i oni to, czym się zajmowali? Słuchaniem różnych mądrości ludzkiej, tam byli różni filozofowie, którzy dużo mówili, a oni nie musieli pracować na życie, no bo za nich pracowali niewolnicy. I teraz oni oczekiwali czegoś i Paweł im głosił i oni dożywali zbawienia. A równocześnie dożywali zbawienia ci tacy uciśnieni. I teraz było trzeba usiąść i teraz było trzeba razem spożywać, odprawiać tą pamiątkę wieczerzy. Jeszcze trzeba dodać, że oni nie mieli jakiejś takiej olbrzymiej kaplicy, gdzie by to mogło być wszystko równocześnie odprawiane. I apostoł Paweł, który tak długo nauczał w Koryncie, miał taką troskę o ten zbór i on do tego zboru pisał listy. On odpowiadał na pytania nawet, które nie wiemy jak brzmiały, ale on odpowiadał na te pytania i to jest zawarte w tych dwóch listach. I on też bardzo wyraźnie powiedział o tym, jak tą wieczerzę odprawia. I ja chciałbym na chwileczkę zatrzymać się na tym, co jest napisane w tym 11 rozdziale. Jest napisane w 26 wierszu tak: albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i z tego kielicha byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Tu jest coś bardzo ciekawego napisane, ilekroć byście jedli, ilekroć byście pili, śmierć pańską opowiadajcie. Dlatego to jest z jednej strony dla nas takie zobowiązanie, że kiedy my mamy sobie przypominać tą pamiątkę wieczerzy, to mamy również mówić o śmierci. Jest wiele miejsc Słowa Bożego wartościowych, które my chcemy rozważać, ale akurat tu jest powiedziane, że śmierć pańską opowiadajcie. I chciałbym powiedzieć, że to jest taki rodzaj dzisiaj Ewangelii. My mówimy o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił na krzyżu Golgoty. Co mamy darowane w Jego śmierci. To jest tak bardzo ważne. Apostoł Paweł, treścią jego usługi było tylko nic innego umieć jak krzyż Golgoty. Krzyż Golgoty, na którym dokonano dzieła odkupienia. A więc pamiątka wieczerzy to jest uczestniczenie w głoszeniu Ewangelii o zwycięstwie na krzyżu Golgoty. A z drugie, jeszcze w tym samym wierszu możemy zauważyć jedno, tu jest powiedziane tak bardzo wyraźnie, ażby przyszedł. A więc my przez to zwiastujemy, że Pan przyjdzie. Kiedy? Tego my nie wiemy, ale my wiemy, że Pan przyjdzie. I my, mówiąc o tym, to my wskazujemy, co dla nas uczynił i mówimy, że Pan przyjdzie. To jest takie nasze nasze polecenie dla nas, co my mamy czynić, żeby wypełniać wolę naszego Pana. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł to w bardzo taki dobry sposób, prawidłowy sposób przekazywał i on, żeby to zostało dla potomności, on to napisał i to zostało zachowane i my mamy się tego trzymać. Ale tu chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Apostoł Paweł mówi, nic innego nie umieć, tylko krzyż Golgoty. Nic innego umieć. Chciałbym powiedzieć, że znając historię apostoła Pawła, jego listy, które pisał, jego działalność opisaną w Dziejach Apostolskich, wiemy, ile on przeszedł terenów, gdzie zakładał zbory i on nic innego nie głosił, tylko Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. Nic innego. My nie czytamy, żeby miał jakiś zespół muzyczny, który by mu towarzyszył. My wiemy, w jakich warunkach on chodził i w drugim liście do Koryntów jest napisane, co on wszystko przeżył. I takie ciekawe, ja też tego bym nie umiał wytłumaczyć, ale kiedy Ananiasz był posłany do tam, gdzie apostoł Paweł wówczas jeszcze jako Saul niewidomy pościł i czekał, że coś się stanie, to my wiemy, że Ananiasz, uczeń pański, nic więcej o nim nie wiemy, miał w Damaszku polecenie. Idź i włóż na niego ręce, on jest mi naczyniem wybranym, ale tam jest jeszcze powiedziane, a ja mu ukażę, jak wiele on musi cierpieć dla imienia mego. Dlaczego on, skoro on tyle dla Pana robił, musiał cierpieć? Nie umiem tego wytłumaczyć, ale to nie jest ważne. Fakt jest jeden, że on się nie cofał i to jego świadectwo w liście do Koryntów, w drugim liście pod koniec, to pisze o tym, że on bardzo rzeczywiście wiele wycierpiał, ale on nic innego nie głosił, tylko krzyż Golgoty. I on pisał w liście do Galacjan w 6 rozdziale, nie daj Boże, abym się miał czym innym chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest w liście do Galacjan w 6 rozdziale, ja to może przeczytam, bo to jest takie bardzo ważne świadectwo apostoła Pawła. 6 rozdział, 14 wiersz. Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu. To są słowa apostoła Pawła. I on mówi, nie daj Boże, żebym się miał czym innym chlubić. I chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie teraz, że tak niepostrzeżenie ten krzyż, to poselstwo o krzyżu się tak trochę zmienia, chciałbym powiedzieć. I to jest taki niezauważony sposób. I jakoś ten stary, śpiewamy, chorski krzyż jest obecnie teraz nieco inaczej przedstawiany. To podobieństwo nie jest może takie widoczne dla takiego zewnętrznego człowieka, ale różnica ma fundamentalne znaczenie. Z tego samego krzyża wypływa jakaś z tego nowszego krzyża, taka nowa filozofia dla chrześcijańskiego życia, które zachęca nas do całkowicie innego ewangelicznego postępowania. Zmiana paradygmatu, jak się to wszystko nazywa. Ewangeliści próbują tak bardzo delikatnie wykazać, że chrześcijaństwo nie żąda jakichś wyrzeczeń, nie żąda spełnienia jakichś takich nieprzyjemnych wymogów, tylko trzeba jakoś myśleć i być na nieco innym poziomie duchowym. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus powiedział do Nikodema: musicie się na nowo narodzić. On nie powiedział, żeby było dobrze tobie, żeby się na nowo narodził. Ale on powiedział: musicie, musisz. Chciałbym powiedzieć, że żeby się na nowo narodzić, to stara istota musi umrzeć. To jest jedyna rada. I gdy my popatrzymy na to, że dzisiaj się nie mówi o nowonarodzeniu, o śmierci starego człowieka, o śmierci tego mojego własnego ja, a to własne ja, to antropozofia i tak dalej, to się teraz eksponuje wręcz odwrotnie, żeby to moje ja, to ma takie znaczenie. W hinduistycznej religii jest jedyny, nie ma pojęcia grzechu, ale jest jedno pojęcie, które jest traktowane jako grzech, niedoceniania własnego ja, mojego ja. A Pan Jezus mówi, to nasze ja. Kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I chciałbym powiedzieć, że filozofia, która stoi za tym nowym krzyżem, ci, którzy to głoszą, oni chcą jakieś te megazbory i tak dalej tworzyć, oni chcą, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło, no może z czasem ta zmiana będzie tak powoli postępować. Ale chciałbym powiedzieć, że krzyż Golgoty nam mówi zupełnie o czymś innym. Za czasów rzymskich, gdy skazaniec niósł krzyż i szedł na miejsce stracenia, to on nie szedł po to, żeby się tam jakoś poprawić, żeby wyrównać swoje życie, ale on tam poszedł po to, żeby stamtąd nie wracać, bo tam był koniec jego życia. Stamtąd nie było odwrotu. Jeśli jest mowa o tym, że mamy o krzyżu Golgoty, to my mówimy równocześnie o śmierci naszego starego człowieka. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 7 rozdziale tak bardzo wyraźnie, że stary człowiek musi iść w grób, jako nowe stworzenie wstaje. To jest tam tak bardzo wyraźnie pokazane w liście do Rzymian. I chciałbym powiedzieć, że ten stary człowiek musi umrzeć. Ale dzisiaj to nie jest takie popularne. To z czasem się stanie. Może z czasem będą te zmiany następować. I my tak przez spłycanie Ewangelii, przez brak pokuty, uniżenia, przez nie przyjmujemy krzyża Golgoty, tego, co jest na Golgocie dokonane, my jesteśmy takimi ani w jednym, ani w drugim zakorzenieni. Z tego świata no, chcielibyśmy się wyrwać, ale nie jesteśmy tymi nowymi stworzeniami. Kiedy patrzymy na dzieło odkupienia, na to, co mamy darowane przez samego Pana Jezusa, to jest tak bardzo zapowiedziane było wyraźnie przez proroków. My wiemy, że Izajasz, ten mesjanistyczny prorok, on mówi najwięcej o Jezusie. My czytamy bardzo ciekawy psalm, to można też rozważać przy okazji wieczerzy, przy okazji tej pamiątki, 22 psalm, w którym Dawid tak bardzo wyraźnie pisze o tym, co miało nastąpić 100 lat później. A to, co pisze prorok Izajasz, chciałbym powiedzieć, w 53 rozdziale, to jest dla nas aktualne i my z tego korzystamy. I ilekroć my jesteśmy wspólnie razem przy wieczerzy, to my sobie przypominamy to, co zapowiedział prorok Izajasz o Mesjaszu, o Jezusie. i w 53 rozdziale Izajasz się przedstawia Mesjasza nie jako tego, którego oczekiwał naród izraelski, jako takiego męża, który wyzwoli naród izraelski spod panowania Rzymian. Wiemy, że Palestyna była pod okupacją rzymską i oni oczekiwali, że będzie taki Mesjasz, który będzie tak jak Dawid, on postawi na nogi to Królestwo Izraelskie, że oni będą potężnym państwem. A tu my czytamy, jaki ten Mesjasz był. I można by po kolei rozważać wszystkie te poszczególne wersety 53 rozdziału, prawie 7,5 wieku, blisko 800 lat wcześniej, przed dokonanym dziele odkupienia, apostoł Izajasz, prorok, o tym dziele mówi. I on mówi o tym, ja tylko te wersety przeczytam, które są takie ważne i dla nas potrzebne i w tej chwili. Jest napisane w 53 rozdziale: zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. Myśmy mniemali, że zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. W Starym Testamencie, kiedy czytamy tę historię, tam Mojżesz przekazał te prawa wszystkie, jakie ofiary, za jakie przewinienie musiały być złożone, żeby człowiek miał czysty, był czysty, uwolniony, ale to ciągle na nowo było powtarzane. I jeśli ktoś się, a to było tylko przywilejem proroka czy najwyższego kapłana, że on raz w roku mógł przyjść, przybliżyć się i mógł wejść do miejsca najświętszego za tą zasłonę, żeby mieć społeczność z Bogiem. I my wiemy, co on wszystko musiał wypełnić, żeby tam mógł wejść raz w roku najwyższy kapłan. Tylko on jeden. Tam jest powiedziane wyraźnie, jak on musiał się umyć, oczyścić, jak musiał być ubrany. Tam mogły być tylko szaty lniane, nic wełnianego nie śmiało być. Wszystko było tak dokładnie ustalone. Musiał być odłączony od swojej żony co najmniej na 7 dni wcześniej i tak dalej. A jeszcze zawsze było to, a czy jeszcze czegoś nie ma, co by go zanieczyściło, a on tam wchodził do tego miejsca najświętszego i według kronik żydowskich okazało się, że on miał przywiązaną linę, taki powrót do kostki prawej nogi, bo jakby się przewrócił, bo on przyszedł przed oblicze Boże, żeby tam nie miał prawa nikt wejść, żeby go wyciągnąć, żeby to go tylko tą liną mogli wyciągnąć. I my wiemy, że on miał ten ubiór, a tam były dzwoneczki na szacie u dołu i wszyscy słuchali, żyje jeszcze, rusza się. A teraz my czytamy, kiedy Pan Jezus powiedział na krzyżu po tym wszystkim wykonało się, to my wiemy, że ta zasłona od góry do dołu się rozerwała. I ta zasłona to była wielokrotnie wielowarstwowa tkanina, bardzo gruba, od góry do dołu. I wszyscy, którzy byli w świątyni, a to było przed dzień święta Paschy, było bardzo dużo ludzi, którzy byli którzy przyszli z barankiem, który tam był zabijany. I oni to wszystko widzieli. Dzieło było wykonane. I tutaj jest napisane tak bardzo wyraźnie, ale on niemoce nasze wziął na się, to jest jedno, a dalej jest napisane, wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył na nieprawość wszystkich nas. Ja nie znam niestety ani greki, a już w ogóle hebrajskiego, ale tu taki ciekawy moment jest, jak czytam komentarze, no posługuję się konkordancją językową. Tu jest użyte słowo nieprawość, w języku hebrajskim jest użyte słowo awon, Takie dla mnie ciekawe, że jest jakaś firma perfumeryjna czy coś i też ma taką nazwę Avon, nie wiem skąd to wzięli. Ale ta, gdy śledzę w konkordancji językowej, biblijnej konkordancji, tam jest na określenie grzechu 7 albo 8 jest wyrazów hebrajskich. Ale jest między innymi ten wyraz Avon użyty. I tam w tej konkordancji wyczytałem, że ten wyraz avon na przewinienie, na grzech jest po raz pierwszy użyty, kiedy Kain zabił Abla, a Bóg z nim przemawia, to wtedy Kain mówi, tam jest użyte to słowo avon, mówi, większa jest nieprawość moja, aniżeli by mi mogła być odpuszczona. On sobie nie wyobrażał, że i ta nieprawość może być mu odpuszczona. I tutaj jest tak bardzo wyraźnie powiedziane po raz drugi, że tą nieprawość, Kain sobie nie wyobrażał, że to może mu być przebaczone, za taką nieprawość i za takie nieprawości umarł nasz Pan. Gdy popatrzymy na Pawła, na apostoła Pawła, który jako Saul był odpowiedzialny za śmierć Szczepana, to możemy powiedzieć, że on o sobie mówi świadectwo, że jest najmniejszy z apostołów. Dlaczego? Że on prześladował zbór Boży, ale łaską jestem tym, czym jestem. Te świadectwa apostoła Pawła, on to przyjął wiarą. I my, kiedy my teraz jesteśmy przed tą pamiątką wieczerzy, my sobie musimy uzmysłowić, że jedna kropla krwi Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. Ja już tu w tej grupie, kiedy mówiłem takie świadectwo jednego brata, z którym też się trochę przyjaźniłem, tłumaczyłem, towarzyszyłem mu też przez pewien czas jako tłumacz, taki brat, który no, doktor teologii, on się zajmuje, ale to szczerze wierzący, nowonarodzony człowiek, już starszy, on zajmuje się rozwojem państwa Izrael w świetle proroctw starotestamentowych i takie czasopismo wydaje. No bardzo wiele od niego skorzystałem, dużo wie o tych wszystkich historiach starotestamentowych, które wypełniły się w Nowym Testamencie. I on bardzo często bywał w Izraelu, bywa zresztą do dziś dnia. I kiedyś, jak przyjechał do nas, do Cieszyna, to akurat wrócił z podróży z Izraela i on opowiadał swoje przeżycie. On mówi, zawsze jak jest w Izraelu, to idzie pod ścianę płaczu, bo mówi, to jest to miejsce, które jeszcze ostało, bo tam ta świątynia Salomona, czy ten meczet, który tam jest i tak dalej, dyskusja, ile to było w lewo, w prawo, czy na jakim miejscu ta świątynia stała, to jest tam stale też kwestie sporne, ale dyskusyjne, ale ta ściana płaczu stoi. I on tam przychodzi, tam wiadomo, przy ścianie płaczu jest bardzo dużo turystów i zgodnie ze zwyczajem, który tam musi być szanowany, z jednej strony są mężczyźni, z drugiej kobiety, żeby w czasie, jak się modlą, tam jeden na drugiego nie zaglądał i tak dalej. Taka tam jest stosowana praktyka. I on zawsze idzie do tej, tam na to miejsce popatrzeć, bo tam przyjeżdżają Żydzi, turyści, tam przyjeżdżają tacy, którzy jeszcze mają te swoje hałaty, te pejsy, te brody i tak dalej. I też przychodzą ludzie, Żydzi, turyści z całego świata. I pewnego razu, jak on był właśnie krótko przed przyjazdem do nas, to mówi, podszedł i stał tam i podszedł do niego taki niedużego, niewysokiego wzrostu Żyd, siwy, z długą brodą, w tym kapeluszu już jakiejś wyższej rangi, tamten rabin, i mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. Wiadomo, że Żydzi uważają modlitwę za ważną, jeśli jest minimum 10 osób. I oni potrzebowali dziesiątego. Akurat ten brat takich semickich rysów nie zdradza, ale on mówi, chodź, potrzebujemy dziesiątego. On mówi, ja nie mogę. I pyta się, a dlaczego? bo ja jestem chrześcijaninem. I wtedy on mu pytanie zadaje, a kto ukrzyżował Chrystusa? Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas może powiedzieć, tak? Ale w tym momencie, kiedy jemu zadano to pytanie, to on się zawahał, co ja teraz powiem. On po prostu mówił tak, jak powiem, że Żydzi, no to mnie tu jeszcze pobiją. Jak powiem, że Rzymianie, no to rzeczywiście oni wykonali egzekucję, ale Żydzi go skazali na śmierć. Oni go wydali, tak? I on tak westnął, panie, ja chciałbym dać właściwą odpowiedź. On jest, żyje do dziś, a on jest dzieckiem Bożym. A ten Żyd mówi, no kto? A on mu mówi, ja swoimi grzechami. Na pytanie, kto ukrzyżował. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi to rzadko płaczą, ale ten Żyd to tak ciurkiem łzy popłynęły z oczu, odwrócił się, odszedł. Chciałbym powiedzieć, ja moimi grzechami. My mówimy, że świat potrzebuje, ale potrzebuję ja i ty i każdy z nas. I teraz, kiedy my mamy sobie przypominać, kiedy my mamy się wspólnie razem modlić, to chciałbym powiedzieć, że tak bardzo ważne jest, żebyśmy sobie uprzytomnili, że tylko dzięki tej ofierze dokonanej na krzyżu Golgoty, my wiemy, że ta ofiara, to dzieło odkupienia zostało zapoczątkowane już jak pierwszy człowiek upadł w raju. My znamy to, co Pan sam powiedział, że... Ale to przez długi, długi okres czasu czekano na to, a to się stało naszym udziałem. I tylko dzięki śmierci naszego Pana Jezusa i dzięki temu, że przyjęliśmy to wiarą, my jesteśmy tu jako dzieci Jego. I teraz my, jako Jego dzieci, możemy uczestniczyć w tym, co Pan Jezus postanowił. I co tak, w taki piękny sposób apostoł Paweł przekazał Koryntianom. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, gdy teraz będziemy przystępować do wieczerzy, to ja myślę, że jeszcze na chwilę może się uciszymy w modlitwę. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas może się zastanowić, jeszcze powiedzieć, Panie, jeszcze to czy tamto. Jeśli mi się coś przypomni, że tam a tam mam niezałatwione, chciałbym powiedzieć, że to jest taka możliwość, żeby jak tylko wrócę, ja to muszę uregulować, żebym ja miał czyste serce, żebym ja mógł przychodzić przed oblicze Pana i żebym mógł sięgnąć po to z ręką. Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto narodził się na nowo, każdy, kto przyjął chrzest wiary, może przystąpić. To jest wyraźnie powiedziane, bo tu jest powiedziane, kto by przystępował niegodnie. I tutaj nikt nikogo nie osądza, ale Pan nam dał sumienie przez Ducha Świętego, to sumienie jest poruszane. I chciałbym powiedzieć, że głos sumienia jest zawsze po Bożej stronie. Głos sumienia, tak? Bo przeciwnik też tam ma swój, ale głos sumienia to jest od Pana. I On mówi i On nam wskazuje. Duch Święty działa. I teraz, kiedy będziemy przystępować do wieczerzy, uprzytomnijmy sobie to, ilekroć byśmy jedli, mamy śmierć Pańską opowiadać. Tylko dzięki Jego ofierze możemy przystępować do tronu łaski, możemy korzystać z tego, co mamy darowane. To jest tak bardzo ważne, istotne, żebyśmy tego nie lekceważyli, żeby nie tam, no ja jest pierwsza niedziela, czy tu jest tak przyjęte, my dlatego przystępujemy. Nie, my sobie mamy przypominać i mamy wiedzieć również, przypominając to, że Pan przyjdzie. I czy przyjdzie, czy nastąpi zachwycenie, czy którego każdego z nas może odwołać, to my się z naszym Panem spotkamy. I co dalej? I dlatego w tej świadomości chciałbym, aby każdy z nas sobie to uzmysłowił, żebyśmy mogli przystępować do tej pamiątki wieczerzy. A ja chciałbym jeszcze przeczytać to, co jest tutaj napisane. Jeszcze raz chciałbym przeczytać to, co apostoł Paweł pisze w 11 rozdziale, 23 wierszu, albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane. To czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i z tego kielicha byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, aż przyjdę. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadcza, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodne, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Chciałbym powiedzieć, to są bardzo, bardzo ważne słowa i ja bym prosił, żebyśmy na chwilę może tak skupili się przed Panem i każdy z nas się zastanowił. Zaraz teraz poproszę braci, żeby przyszli, żebyśmy mogli łamać chleb i pić wino. Ale chciałbym tak na chwilę, jeśli byłby ktoś pobudzony do modlitwy, żeby się ukorzyć: Panie, szukać jeszcze oblicza Bożego. Chciałbym powiedzieć, jest teraz taka możliwość, żebyśmy się przybliżyli przed naszego Pana, żeby to, co tu jest tak bardzo wyraźnie napisane, kto by pił niegodnie. Jest teraz taka chwila, że możemy jeszcze powiedzieć: Panie, jeszcze to czy tamto, ja chcę przystąpić godnie, żeby mógł zawołać, czy głośno, czy cicho, żeby była taka chwileczka ciszy, żebyśmy się mogli przybliżyć do Pana. A ja poproszę też tych braci, którzy będą